Cześć, tutaj Piotr Budzki z podcastu Biznes w IT. W moich podcastach opowiadam o tworzeniu, rozwijaniu i prowadzeniu biznesów o wielomilionowych przychodach, a to wszystko w kontekście IT. Dziś, czyli w 54. odcinku, moim gościem jest Piotr Budzki, a rozmawiamy o komunikacji w kontekście liderów, menadżerów, no i ich zespołów. Masz mały dysonans poznawczy? I słusznie, Piotrów Budzkich jest przynajmniej dwóch, no i tak się składa, że mój dzisiejszy gość nazywa się tak jak ja, albo ja nazywam się tak jak on. Zostawiając ten fajny zbieg okoliczności, zaprosiłem Piotra do rozmowy, bo moim zdaniem jest ekspertem od komunikacji. Ekspertem przez duże E, czyli osobą, której wiedza oparta jest na dowodach naukowych, teorii, ale także na latach praktyki. Rozmawiamy o komunikacji, uważności, zwięzłości wypowiedzi, zrozumieniu, utrzymaniu atencji słuchaczy, storytellingu czy komunikacji zdalnej, a w tym o Zoom Fatigue. Pierwsza część rozmowy znajduje się w tym odcinku, a druga w przyszłym. Także pamiętaj o subskrypcji podcastu, zapisie na newsletter, tak aby nie przegapić drugiej części wywiadu, no i oczywiście kolejnych odcinków. Cześć Piotrze, przedstaw się proszę.
Cześć Piotrze, nazywam się Piotr Budzki i mogę powiedzieć o sobie, że od ponad 18 lat pomagam ludziom szlifować kompetencje w różnych obszarach. Natomiast za każdym razem, kiedy je szlifujemy razem, to bazujemy na tym, co zweryfikowane przez naukę. W moim przypadku głównie przez psychologię poznawczą i neuropsychologię. No i sprawdzam teorię w praktyce, pracując z ludźmi i firmami w wielu zakątkach na tym świecie. Od Austrii przez Azerbejdżan, skończywszy na Włoszech, Niemczech, Mołdawii, Słowenii, no i oczywiście Polsce. No i tyle, jeśli chodzi o Piotra Budzkiego. Napisałem kilka książek, uczę na kilku uczelniach, ale życie to jest dla mnie ciągła przygoda, którą weryfikuję badawczo.
Okej, bardzo się cieszę w ogóle, że zgodziłeś się, znaczy przyjąłeś moje zaproszenie i możemy rozmawiać. Jakby ktoś potrzebował nas rozróżnić, to ja jestem z Krakowa, a ty jesteś
Gdyni,
Gdyni. Właśnie, zapytałem o to, bo zawsze powtarzam, że z Gdańska i to jest błąd.
No myślę, że dla wielu Gdynian mogłoby być to rzeczywiście po twarzą takie skorelowanie ich z Gdańskiem, ale dla mnie dramatu nie ma. Ja bardziej postrzegam się jako mieszkaniec Trójmiasta, aczkolwiek oczywiście moje serce jest i bije dla Gdyni. Tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem i jak często też żartuję, tutaj zamierzam umrzeć i spocząć, więc to jest moje miasto. Jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno zakorzeniony tutaj w Gdyni. Aczkolwiek być może gdzieś tam mamy wspólne korzenie, bo większość mojej rodziny to jednak południe, część jest z Wadowic, część siedzi na Śląsku, więc kto wie.
O to o tym musimy na ofie już porozmawiać, bo coś czuję, że tak jest. No dobrze, skoro już wiadomo, jak nas rozróżnić, a będziemy rozmawiać o takiej komunikacji dla liderów, menadżerów i ich zespołów w związku z tym, no to mam takie pierwsze pytanie, dlaczego z tą komunikacją jest jak jest?
Myślę, że z komunikacją jest jak jest, dlatego że w większości zakładamy, że skoro mówimy, to komunikujemy. Ja to często porównuję do chodzenia, że większość osób, te, które chodzą, zakładają, że po prostu skoro chodzą, to chodzą dobrze. A potem udają się do ortopedy i nagle okazuje się, że tutaj stawiają trochę wykrzywioną lewą stopę, tutaj mają nieco przekrzywioną miednicę, tutaj lekką skoliozę i okazuje się, że jest kilka rzeczy do poprawy i te kilka rzeczy można poprawić. Z komunikowaniem wydaje mi się jest podobnie, że większość z nas uznaje, że to jest kompetencja nabyta przez samo korzystanie z tej kompetencji, czyli że każdy z nas, który mówi i codziennie komunikuje się ze swoją rodziną, przyjaciółmi, a potem w środowisku zawodowym, no to znaczy, że potrafi mówić. I jeżeli ktoś go nie rozumie, to zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj zakładamy, że to jest problem drugiej strony. Że jak ta druga strona mogła się nie domyśleć, o co mi chodzi, jak ta druga strona mogła nie zrozumieć tak prostego polecenia, jak ten głąb nie mógł zrozumieć tego maila i dlaczego ktoś, komu powtarzamy 10 razy to samo, nadal robi inaczej. I to jest taki prosty przepis na katastrofę. Po pierwsze, niedostrzeganie, że to jest kompetencja, którą można ćwiczyć i warto ćwiczyć, a po drugie zakładanie, że za jakość komunikacji odpowiada tylko jedna strona, czyli takie szukanie winy po drugiej stronie.
Okej, no to zacznę od takiego bloku, bo mam tutaj taki blok. Myślę, że jakby menadżer, który nie miał z tym problemu, w nich pierwszy rzuci kamieniem. I ja sobie ten blok nazwałem mówię i nie dociera. Tak? Czyli co zrobić, aby komunikować się tak, aby przekazać swoje myśli. I pierwszy temat, jaki mam, czy to już taki wprost, mówię jedno, dociera drugie, albo piszę jedno, dociera drugie. Z czego to w ogóle wynika? No i co z tym zrobić oczywiście?
W pierwszej kolejności wydaje mi się, że może, znaczy nawet nie tyle co wydaje mi się, co badawczo zweryfikowano, że jeśli chodzi o komunikację, to nie jest taki prosty model, że buduję komunikat, przesyłam komunikat i ten komunikat jest odkodowywany dokładnie tak samo, jak go zamierzyłem. Ja to często porównuję do kodowania właśnie, chociaż tutaj uprzedzam, jestem totalnym laikiem i jedyne, co potrafię zrobić, to bold w HTML-u albo kursywę. Natomiast jeśli chodzi o kodowanie, no to intencja dewelopera jest taka, że jeżeli wpiszę jakiś kod, to on jest odczytany potem w odpowiedni sposób i daje odpowiedni efekt, zgodny z intencją. Jeśli byśmy tak traktowali komunikację, no to, znaczy gdyby komunikacja tak działała, to by pewnie nie było problemu. To znaczy ja buduję sobie jakieś zdania, przekazuję te zdania i one są odkodowane dokładnie z moją intencją, tak jak ja sobie to zamierzyłem. Natomiast nauka już dawno temu ustaliła, że mamy do czynienia z takim modelem, który nazywamy modelem transakcyjnym, gdzie my przekazujemy jakiś komunikat i on już na poziomie przetłumaczenia naszych myśli na komunikat ulega pierwszemu zniekształceniu, a potem największe zniekształcenie dzieje się na styku nadawca-odbiorca, kiedy to odbiorca komunikatu go odbiera i on go odbiera po pierwsze na kilku poziomach, werbalnym, pozawerbalnym, często też jeszcze dodatkowo wizualnym, ale odbiera go przede wszystkim przez pryzmat swoich filtrów, motywacji i przez pryzmat swojego światopoglądu. Podam przykład. Załóżmy, że jesteś przed spotkaniem z ważnym klientem i ktoś z twoich znajomych, który już wcześniej rozmawiał z tym klientem, mówi ci, że to jest piekielnie inteligentny facet i że będzie tobą manipulował podczas rozmowy i żebyś na to uważał. W tym momencie włącza się twoja selektywna uwaga, selektywna percepcja i zapewniam cię, że znajdziesz dużo powodów albo dużo dowodów na to, że ten facet tobą manipulował. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej zwrócono na to twoją uwagę. I podobnie działają nasze filtry poznawcze. Jeżeli ktoś na przykład idzie na rozmowę z menadżerem i w jego głowie rodzi się przekonanie, że będzie to rozmowa trudna albo że menadżer będzie chciał go, przepraszam za kolokwializm, opierdzielić, to będzie szukał wszystkiego w tej wypowiedzi menadżera, co będzie dowodem na potencjalny atak. Albo też nawet od razu przystąpi do obrony. I w tym momencie mamy naprawdę bardzo mocno komunikaty zniekształcone przez pryzmat naszych motywacji i naszych czasami nieuświadomionych filtrów nawet. Te nieuświadomione filtry to także nasze stereotypowe postrzeganie niektórych osób przez pryzmat tego, jak postrzegamy danego człowieka na nieuświadomionym nawet poziomie, czyli czego oczekujemy, jak myślimy, że się zachowuje, nie wiem, policjant, lekarz, prawnik czy programista. I te filtry też wpływają na to, jak odbieramy. Bardzo potężnym zniekształcaczem naszych komunikatów są też emocje. Oczywiście, że są emocje pozytywne, takie jak radość, a w zasadzie to jedyna podstawowa emocja pozytywna, która sprawia, że przyjemniej nam się słucha osoby, która nas rozbawia i co więcej, wtedy wpadamy bardziej w tak zwaną łatwość poznawczą. Łatwiej nam przychodzi rozumienie tego, co ta osoba do nas mówi. Ale są też na przykład takie emocje jak gniew czy lęk i one bardzo zniekształcają odbiór komunikatu, bo jeżeli czegoś się boimy albo ktoś nas przestraszy, to wtedy przez pryzmat tego lęku będziemy przesłuchiwali dalszy ciąg komunikatu. Tak samo jest z wkurzeniem. Jeżeli kogoś wkurzymy na samym początku, to ktoś przez pryzmat tego wkurzenia radykalizuje się i potem już bardzo trudno nam dotrzeć do istoty rzeczy. Ja na przykład muszę bardzo uważać, i to jest takie moje zadanie, żeby na początku szkoleń czy wystąpień nie powiedzieć czegoś, co bardzo by było na tyle, co byłoby na tyle kontrowersyjne, żeby zantagonizować moich słuchaczy, bo wtedy wiem, że dalej nie będzie już praktycznie szansy na powrót do sytuacji, w której oni słuchaliby bardziej otwarcie. Jak jesteśmy wkurzeni, to wpadamy w takie zamknięcie poznawcze. Jesteśmy wtedy bardzo, bardzo usztywnieni poznawczo. Usztywnienie poznawcze to jest taka sytuacja, w której rzadko przyjmujemy nowe informacje. Więc to nie jest tak, że tego nie da się zupełnie przezwyciężyć, ale to jest bardzo trudne. No i kolejną rzeczą, która bardzo mocno wpływa, poza tymi zniekształceniami na jakość, na odbiór komunikacji, jest z pewnością coś, co nazywamy klątwa wiedzy. Klątwa wiedzy to jest nieumiejętność wyobrażenia sobie, że druga strona nie ma tej wiedzy, co my. Na przykład przed chwilą, kiedy użyłem sformułowania usztywnienie poznawcze, no to gdybym nie wytłumaczył tego dalej, nie powiedział, że to jest takie zamknięcie się i nie branie pod uwagę nowych, otwartych możliwości, czyli to jest takie zamknięcie się w swoich przekonaniach i w swojej wiedzy, to oznaczałoby, że zakładam, że twoi słuchacze wiedzą, co to jest usztywnienie poznawcze. I to byłaby klątwa wiedzy, bo mają prawo nie wiedzieć. To jest trochę tak, że jeżeli na przykład używam sformułowania procesy poznawcze, to powinienem dodać do tego, czyli wszystkie procesy, za pomocą których mózg składa sobie świat w swoim umyśle, takie jak na przykład uwaga, rozumienie, pamięć i tak dalej. I ta właśnie klątwa wiedzy też jest często przeszkodą. Czasami zdaje nam się, że wszyscy wiedzą, o co nam chodzi. Podam przykład. Jakiś czas temu pracowałem z młodym człowiekiem, który podczas swojego wystąpienia na temat inteligentnych domów, smart house, smart home, używał często sformułowania brama, brama, brama. I większość odbiorców, jakich o to zapytałem, sądziła, że chodzi o bramę garażową, no bo skoro on mówił o inteligentnych budynkach, no to jaka inna może być brama, jak tylko brama garażowa. A jemu chodziło o gateway, czyli o bramkę, co w technologii oznacza coś zupełnie innego niż brama garażowa. Więc to jest właśnie takie błędne założenie, że świat wie to, co my wiemy. No i to by były takie rzeczy. Poza tym często też jest tak, że my sądzimy, że pewne rzeczy są po prostu oczywiste i że w związku z czym nie ma co o nich mówić, że pewne nasze sygnały są wystarczająco wyraźne, żebyśmy nie musieli dopowiadać i zostawiamy domysły. Domysły, interpretacje, wolne interpretacje są dobre w poezji i w sztuce. Uwielbiam, kiedy ktoś daje mi wolną interpretację sztuki, muzyki, tańca czy obrazów. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, to warto jednak postawić na taką naprawdę pragmatyczne, oczywiste dopowiadanie wszystkiego do końca.
Okej, czyli znamy powody, jedno rozwiązanie już podałeś, tak? Czyli dopowiadanie do końca. Czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania na ten temat?
W pierwszej kolejności uświadomienie sobie, przez pryzmat jakich filtrów ja oglądam rzeczywistość i branie pod uwagę takich filtrów związanych z naszymi percepcjami. Czy na przykład męczą mnie osoby, które mówią wolniej niż ja? Czy męczą mnie osoby w komunikacji, które mówią z kolei za szybko? Czy męczą mnie osoby, które są bardzo ekstrawertywne versus introwertywne? Czy nie mam jakichś na przykład ukrytych, nieuświadomionych uprzedzeń związanych z płcią? Że na przykład inaczej zaczynam rozmawiać z kobietą w zespole niż z mężczyzną w zespole. I to nie ze względu na różnice indywidualne, ale właśnie ze względu na różnice płciowe. Czy i zdanie sobie sprawę z tego, jakimi stereotypami się kieruję i czy nie popełnią na przykład klątwy wiedzy. Czy ja bym to nazwał takim rachunkiem sumienia. Drugie rozwiązanie to jest mocne ćwiczenie taktycznej empatii poznawczej. Taktyczna empatia poznawcza to jest kompetencja, która przyda się każdemu liderowi, ale każdemu sprzedawcy, marketingowcowi i każdej innej osobie. To jest umiejętność wejścia w buty i w filtry poznawcze, czyli właśnie filtry, za pomocą których ktoś filtruje świat, ale z drugiej strony. Czasem się mówi, że wejść w czyjeś buty. A to jest właśnie nie tylko wejść w czyjeś buty, ale połazić w nich przynajmniej przez 2 tygodnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy dopiero zacząć komunikować i myśleć. Ja taktyczną empatię poznawczą ćwiczę w różnych warunkach i myślę, że lider też znajdzie mnóstwo sposobów. Ze znanych mi osób takim liderem, który tę empatię poznawczą ćwiczy, jest na pewno Michał Sadowski. Nie wiem, czy to jest, czyli Sadek, twórca Brand 24. Nie wiem, czy to jest legenda o nim, chociaż sam słyszałem, że rzeczywiście tak robi, że co jakiś czas siada sobie przy stanowisku obsługi klienta i przez cały dzień odpowiada na wiadomości, na pytania, zapytania swoich klientów i potencjalnych klientów. Dlaczego to robi? Żeby zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda świat jego klienta, ale też żeby zobaczyć, jak wygląda świat osoby, która siedzi w takim biurze obsługi klienta i jak wygląda jej rzeczywistość. Ja bardzo często, żeby nie gadać głupot, ćwiczę sobie taką empatię poznawczą. Czasami doprowadzam to nawet do absurdu. Pamiętam, jak kiedyś jechałem do klienta na duży event, który był organizowany w przepięknym ośrodku gdzieś w okolicach Żnina i Biskupina. Ośrodek był piękny, spa, tam wszyscy przyjechali oczywiście samochodami, ale ja się uparłem, że przyjadę pociągiem, a potem PKS-em. Trochę przez przekorę i trochę przez to, że rzeczywiście lubię takie akcje sobie fundować, a trochę po to, żeby zobaczyć, jak wygląda świat osób, powiedzmy sobie, wykluczonych komunikacyjnie, które nie mają samochodu i właśnie muszą się poruszać po tamtym terenie. PKS-ami, które spóźniają się po 1,5 godziny, które nie wiadomo, czy w ogóle przyjadą, które są czasem nieogrzewane i starymi rzęchami. Żeby potem nie gadać czasem głupot pod tytułem, że jak chcesz, to wejść w sprawę w swoje ręce, świat stoi przed tobą otworem. No bo najczęściej takie rzeczy ludzie mówią, którzy już odnieśli sukces i którym łatwiej jest takie rzeczy mówić, więc tę empatię poznawczą warto ćwiczyć. Zachęcam każdego lidera, żeby sobie usiadł czasem i zobaczył, jak to wygląda z pozycji jego zespołu, jak to wygląda i znalazł się w tej sytuacji i wykorzystał tą taktyczną empatię poznawczą. No i słuchać. Słuchanie to jest najistotniejsza chyba kompetencja. Banalnie jest mówić o tym, bo o tym już wszyscy mówią, ale myślę, że dobrze jest słuchać z intencją zrozumienia, a nie słuchać z intencją odpowiedzi. Jest duża różnica. Podam przykład. Czasami jak udzielam feedbacku, a feedback warto wysłuchać z intencją zrozumienia przecież, czyli żeby dokładnie zrozumieć, co ta osoba mi proponuje, jaką zmianę mi proponuje, co mogę poprawić, to bardzo często zanim pierwsze czy drugie zdanie nawet zostanie wypowiedziane, to już jest próba obrony z drugiej strony i tłumaczenia. Czyli na przykład mówię, że tutaj widać bardzo ciekawy koncept na wstęp wystąpienia publicznego podczas szkoleń z wystąpień publicznych, ale brakuje logiki, no i takiego mocnego uczesania myśli. Warto też wyrzucić niepotrzebne, powtarzające się zdania. I w tym momencie, zanim skończę jeszcze tę wypowiedź, to już ktoś się broni i mówi, no tak, bo myśmy tutaj teraz tak myśleli, że to tylko taki draft, że to nie ma sensu teraz na to tracić czasu. Czyli ktoś nie słucha po to, żeby zrozumieć, co ma zrobić, tylko słucha, żeby szybko odpowiedzieć i się obronić. I tutaj akurat, tutaj rzeczywiście po dwóch stronach jest odpowiedzialność, bo wyobrażam sobie, że taki pracownik, który, czy też członek zespołu, który idzie na rozmowę ze swoim liderem, też powinien wiedzieć, że ma wysłuchać, a nie od razu się bronić. U nas potrzeba obrony jest chyba zakorzeniona w systemie edukacji, że wywołanie do tablicy i wskazanie, że zrobiliśmy błąd, jest równoznaczne z negatywną oceną i z taką oceną, którą się powinniśmy wstydzić, więc od razu się zaczynamy bronić i mówimy, dlaczego żeśmy źle zrobili, zamiast posłuchać, co możemy poprawić. I to jest taka tendencja, naprawdę, z którą warto walczyć. No ja rozumiem obronę własnego ego, rozumiem obronę własnego stanowiska, ale nie dawanie sobie szansy na wysłuchanie, co mówi druga osoba, no to jest poważny błąd, nie?
Okej. Okay. Miałem cię o różne rzeczy pytać po kolei, ale ty właśnie tak jak mówiłeś, o tej klątwie poznawczej.
Klątwa wiedzy.
Wrzucasz jakieś pojęcie i od razu go rozbrajasz, tak? Czyli stąd jakby nie wchodziłem, nie wtrącałem się, bo to od razu tak działa. Ale to mam kolejny w takim razie temat. Myślę, że też liderów mógł spotkać. Czyli mówię i nic nie zostaje. Tak jakby spotkania nie było, tak jakby rozmowy nie było. Z czego to wynika i co z tym robić?
No mogę postawić dwie hipotezy tutaj. Jeśli chodzi o mówię i nic nie zostaje, no to wkraczamy w obszar zapamiętywania. I teraz pamięć wiąże się z dwiema rzeczami na pewno. Pierwsza to jest skupienie uwagi. Znaczy trudno zapamiętać cokolwiek, co nie skupi mojej uwagi. Druga i chyba jeszcze ważniejsza rzecz, chociaż też pokrewna, to są emocje i ważność. Jeśli spojrzysz sobie wstecz i każdy ze słuchaczy spojrzy sobie wstecz w swoje życie i przypomni sobie najważniejsze kluczowe wydarzenia albo najważniejsze kluczowe informacje czy najważniejsze kluczowe lekcje, to one będą się łączyły z jakąś emocją. Nie będą się na pewno łączyły z nudą i z czymś, co było dla nas nieważne. I uwaga, uważność i ważność to są rzeczy pokrewne, podobnie też jak emocja. I teraz przekładając to na sytuację liderską. Jeżeli lider przychodzi i mówi o rzeczach, które są dla lidera istotne, ale nie pokazuje sensu, znaczenia i ważności dla osoby, która ma zapamiętać, to ta osoba tego nie będzie pamiętała. Trochę tak jak ja, nie zapamiętałem, jak się całkuje i jak się używa funkcji logarytmicznej, dlatego że nie widziałem ważności tej informacji. Potem okazało się, że ona mogła być dla mnie bardzo ważna, szczególnie jeśli chodzi o modele statystyczne, które są stosowane przecież bardzo często w badaniach, w metodologii badań. No, statystyka to jest królowa i klucz do badań. Tylko wtedy, jak mnie tego uczono, nikt mi nie wskazał ważności. Czyli trudno mi było zapamiętać i w ogóle rozumieć. Więc myślę sobie, że takim zadaniem dla lidera jest myślenie w kategoriach meaning before details. To jest takie zdanie, które wyczytałem w książce J.J. Mediny, chyba John James Medina, ale nie chcę skłamać, ale jak wpiszą słuchacze Medina i wpiszą tytuł Brain Rules, to znajdą książkę, która też wydana została w Polsce pod takim kosmicznym tytułem 12 sposobów na super mózg, co brzmi trochę jak tyle zakupy mango, ale w każdym razie ten autor jeden rozdział poświęca właśnie komunikacji i tam używa sformułowania meaning before details, czyli sens i znaczenie przed szczegółami. Jeśli zaczynasz od szczegółów, które są nieuporządkowane i które są dla ciebie jasne, bo ty znasz te szczegóły i znasz kontekst, to trudno jest drugiej stronie zrozumieć, po co ona ma to robić. Jeśli się w edukacji stosuje ten model i na przykład najpierw się pokaże dzieciom, po co im jest na przykład szacowanie liczb, a potem się ich uczy szacować na przykład na kubkach makaroników, to dzieci z fascynacją podchodzą do tego działania. Jak się od razu wychodzi się do nich z szczegółami, to nie zapamiętają tego. Poza tym nadawanie sensu i znaczenia może się odbywać za pomocą ciekawych figur, jak na przykład chociażby storytellingu, anegdot albo tych rzeczy, które wiążą się z emocjami. Podam przykład. Jakiś czas temu pracowałem nad wystąpieniem z niezwykle mądrym liderem i ten mądry lider miał występować przed widownią niezwykle wymagającą dla siebie. To była grupa 18-latków, maturzystów, którzy byli potencjalnie zainteresowani studiami politechnicznymi, no bo kształcili się w kierunku matematyki. Ten lider pracował w bardzo dużej korporacji, w firmie technologicznej, renomowanej i przygotował sobie wystąpienie o swojsko brzmiącym tytule Drzewa filogenetyczne i ich zastosowania w modelach matematycznych i ewolucyjnych. Jak usłyszałem ten tytuł, to oczywiście zrozumiałem tylko słowo drzewo i tak sobie pomyślałem, będzie ciekawie. I on rozpoczął od definicji tych drzew, a potem przeszedł do szczegółów. Ja po chwili słuchania, po której nic nie rozumiałem, zapytałem mu, czy zna jakieś historie albo jakieś anegdoty, które pokazują ważność tych drzew, czyli właśnie ich sens i znaczenie. I on powiedział, że tak, ale chciał je potem dać na koniec. A ja mówię, nie, dasz je na początek, bo to one nadadzą sens i znaczenie. Jak ktoś usłyszy historię o tym, gdzie i jak można wykorzystywać drzewa filogenetyczne, a można je wykorzystywać na przykład w kryminalistyce. Wykorzystano je w dwóch bardzo słynnych sprawach. Jedna to była sprawa potencjalnego zakażenia 400 dzieci w Libii przez personel medyczny wirusem HIV. Druga sprawa to była z kolei sprawa, w której był romans pielęgniarki i lekarza i też wirus HIV. I tam dzięki drzewom filogenetycznym udowodniono w jednym przypadku niewinność, a w drugim przypadku winę. W jednym przypadku otrzymano 6 ludzkich istnień, w drugim przypadku wtrącono do lochów złego bohatera. No to są od razu fajne historie. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie za każdym razem warto używać w ogóle storytellingu, szczególnie podczas zwykłych, prostych spotkań. Ale trzeba pamiętać, najpierw sens i znaczenie danej informacji, a dopiero potem informacja. No jest jeszcze jedna rzecz, którą doskonale podsumowuje Stephen Hawking w swoim cytacie, który ten cytat jest odpowiedzią na pytanie dziennikarki z New York Timesa. Stephen Hawking raz był zapytany przez Deborah Salomon z New York Timesa o to, jakie ma IQ. No i on odpowiedział, nie wiem, ludzie, którzy chwalą się swoim IQ, to przegrywy. I ja to trochę przekładam na wiele sytuacji organizacyjnych. Liderzy i ludzie ogólnie, którzy gadają o sobie, też mogą dużo tracić. Informacja ma być o odbiorcy. Ona ma być dla niego istotna, dla niego ważna. To on musi zrozumieć, dlaczego to jest ważne. To, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, że zrób to, bo to jest dla mnie ważne, zrób to, bo ja tak każę, no to super. Tylko, że z drugiej strony zrób to, bo dzięki temu to zrobimy, to jest nadawanie sensu i znaczenia. I też warto to ćwiczyć, po prostu przejrzeć swoje komunikaty, zobaczyć, jak one wyglądają. Czy one są tylko komunikatami, które mają być informacją i do tego informacją podaną w sposób hierarchiczny i taki autorytarny, czy też jest informacją podaną w sposób, okej, dobra, to ma taki sens i znaczenie, zastanów się, jak możesz to zrobić. No i to by była taka główna recepta. Skupiać uwagę uważnie, ważnymi dla odbiorcy rzeczami i wzmacniać zapamiętywanie i uwagę za pomocą emocji, czyli na przykład chociażby storytellingu, anegdot, czy też wszelkich komunikatów, które takie emocje mogą budzić.
Okej, czyli jakbym miał strywializować twoją odpowiedź, to bym powiedział, że tak, rysujesz kontekst, problem, a potem dajesz jakieś rozwiązanie na to, tak?
Absolutnie. I temu też, i to, co teraz powiedziałeś w 3 w zasadzie krótkich słowach, to jest podstawa większości dobrych struktur komunikacji, w których chcemy przedstawić rozwiązanie albo chcemy się zastanowić nad rozwiązaniem. Czyli budujemy najpierw kontekst, opowiadamy, jak wygląda sytuacja, potem mówimy, jakie są komplikacje związane z tą sytuacją, potem zadajemy celne pytanie, a potem albo dajemy odpowiedź, albo szukamy odpowiedzi. I ten kontekst jest niezwykle ważny, szczególnie jeśli kontekst jest zrozumiały, ważny, a komplikacja i problem może być bolesna i jest bolesna i zrozumiała dla odbiorcy. Jeszcze bardziej trywializując tutaj to bym powiedział, że to jest taki model komunikacji telezakupów Mango, który może się dla niektórych wydawać właśnie absurdalny, ale on jest naprawdę perfidnie dobrze skonstruowany. Tam zawsze mamy zarysowany właśnie jakiś kontekst, który w większości rozumiemy, jeżeli jesteśmy odbiorcami akurat tego produktu. I tym kontekstem może być, nie wiem, konieczność posiekania 2 ton cebuli albo konieczność przygotowania miejsca do spania dla 40 gości, którzy przyjeżdżają na wesele. I potem zarysowane są, często akurat w telezakupach Mango za pomocą czarno-białego filmu, komplikacje z tym związane, tak, że jak tą cebulę siekasz nożem, no tam łzy lecą, obcinasz sobie pół palca i jeszcze wykrwawiasz się na śmierć. A z kolei jak rodzina przyjeżdża, no to śpi na podłodze, teściowa tam utyska na zięcia i tak dalej. A potem pojawia się rozwiązanie. I to rozwiązanie to jest albo mega chopper do cebuli, albo dmuchane sofy, w które w ciągu 12 sekund masz spanie dla 40-osobowej rodziny. Nie? I można się śmiać z tego modelu, on jest bardzo skuteczny dla tego odbiorcy. I teraz lider powinien szukać oczywiście mniej komicznego czy łopatologicznego modelu, ale jednak szukać tego, o czym powiedziałeś. Nie? Czyli kontekst i potem dopiero rozwiązanie.
No, a propos jeszcze mango, to w którejś książce o sprzedaży czytałem, że sprzedawcy sobie powinni pooglądać tyle zakupy mango, żeby zobaczyć jakby no, poprawne mechanizmy marketingowo-sprzedażowe, tak? Oczywiście to jest trywialne i często do biznesu jakoś nie sprzedaż, nie wiem, dywanów czy tego siekacza do cebuli może nie przystawać, no ale jak się to dobrze przełoży, to wiele z tego można wywnioskować.
Tak, tylko że no, sprzedawanie też nawet pomysłów czy idei zmiany, no bo przecież menadżer bardzo często, szczególnie teraz, musi co jakiś czas komunikować zmiany. I ta zmiana też będzie lepiej komunikowana, jeśli ktoś najpierw zrozumie, że okej, to jest wózek, na którym jedziemy. Ze sposobu, w jakim jedziemy na tym wózku, mogą wynikać takie, a nie inne komplikacje. Więc żeby zaradzić tymi komplikacjami, mamy takie oto rozwiązanie. I ten model jest o wiele łatwiejszy niż przyjście do kogoś i powiedzieć, słuchajcie, od dzisiaj robimy tak, albo od dzisiaj cały zespół przestaje pracować nad tym rozwiązaniem, przenosimy was do tego, albo rozdzielamy was na dwa zespoły. I wtedy to jest zakładanie, że dla ludzi informacja to jest wystarczające, żeby zapamiętali i zrozumieli. Ludzie jednak są zwierzętami, które lubią poznawać kontekst. Zresztą my nawet poznawczo bardzo łatwo wyłapujemy z kontekstu i nadajemy znaczenie pewnym symbolom. I ten proces u nas jest naprawdę niezwykle szybki, bo dobrze podana informacja, na przykład wizualna w formie dobrego billboardu, chociaż to brzmi jak oksymoron, ale dobrego billboardu albo dobrego slajdu, czy też dobrej infografiki, to jest czasami kwestia 400 milisekund i mózg to syntezuje i rozumie. I to jest taka cudowna, przyjemne uczucie dla mózgu, bo wtedy wpada w tak zwaną łatwość poznawczą, czyli wiem, rozumiem, dotyczy to mnie, to jest dla mnie ważne i w konsekwencji ufam i wierzę. I to też jest kwestia wiarygodności liderów, która myślę, że jest na pewno istotna. Jeśli lider opanuje umiejętność takiego komunikowania, żeby jego komunikaty były łatwo przyswajalne, zrozumiałe, nasycone prostymi sformułowaniami, prostymi schematami, ale też intrygującymi figurami czasami, takimi jak storytelling chociażby, albo przykłady, anegdoty, metafory, to wtedy jego ludzie będą mu bardziej ufali. To oczywiście ma dwie implikacje i może być groźna i zła, no bo jak będą mu ufali, a on będzie robił złe rzeczy, no to wtedy będzie źle. Ale zakładam, że będzie robił dobre rzeczy i będą mu ufali i wtedy wszystko będzie dobrze w tym równaniu.
Okej, no to mam jeszcze kolejny temat w kontekście tej komunikacji, czyli mamy wystąpienie lidera przed swoim zespołem, może nawet kilkoma zespołami. No i z całego tego wystąpienia, które załóżmy, że trwa 30 minut, tak pójdźmy w tą dobrą stronę, krótszą taką, czasem różnie bywa, no zostanie wyłapane coś, co jest w ogóle nieważne, czego ten lider nie chciał przekazać, tak można by powiedzieć, jest trochę poza tematem, no i całe grono, które słuchało tego lidera, zaczyna się skupiać na tym nieważnym elemencie, tak? No i pytanie jest takie, z czego to może wynikać? No i co z tym robić oczywiście?
No to znowu może wynikać z kilku rzeczy, tak jak na przykład filtry percepcyjne związane z tym, w jaki sposób odbiorcy przetwarzają to, co mówi lider. Jeśli przychodzi lider i ma wystąpienie, w którym absolutnie w ogóle nie chce się odnosić do chociażby plotek o zwolnieniach, ale padnie tam jakiekolwiek słowo, czy jakikolwiek sygnał, i te plotki są rozpowszechnione w gronie odbiorców, to jeśli nawet lider będzie mówił o czymś zupełnie innym, ale padnie tylko chociażby jedno słowo, jak na przykład związane z tym, że nie wiem, mniejsze biuro albo coś takiego innego padnie, to ludzie się do tego przywiążą, dlatego że przez filtr tych swoich oczekiwań przetwarzają jego informacje. Czasami to może być na poziomie bardzo indywidualnym, czyli że ktoś przez pryzmat swojego filtru indywidualnego, nie wiem, na przykład swojej religii, usłyszy coś, do czego akurat on się bardzo przywiąże. Podam przykład. Niedawno miałem szkolenie dla dużej korporacji, w której po raz pierwszy miałem akurat szkolenie w języku angielskim. Często prowadzę szkolenia w języku angielskim, ale w tej to było akurat pierwsze w języku angielskim i to nie dziwi, bo było wielu pracowników z różnych krajów. Aczkolwiek nie byli oni Brytyjczykami, byli to po prostu anglojęzyczni pracownicy. I wśród nich był, jak podejrzewam teraz, muzułmanin. I W jednym ćwiczeniu, które to ćwiczenie polegało na tym, że mieli sobie wybrać jedną z rekomendacji, które dla nich przygotowałem i potem sobie do tej rekomendacji dobrać argumenty, które miałyby być logicznie i mądrze poukładane. I jedna z tych rekomendacji, zupełnie abstrakcyjnych, brzmiała tak. Powinniśmy narzucić obowiązek hodowli świń wszystkim posiadaczom ogródków działkowych i ogródków przydomowych, jeśli takie posiadają. To tam była seria różnych absurdalnych, ale ta była akurat tą jedną. I on jako jedyny i pierwszy w ogóle w całym cyklu szkoleń, których było chyba kilkaset osób przeszkoliłem, zapytał, czy to muszą być koniecznie świnie. I do niego z całego tego szkolenia w zasadzie te świnie były najważniejszym chyba elementem ze względu na filtr jego religii. Ja też z kolei złapałem się na tym, że nie przyszło mi do głowy, żeby jednak przeformułować to ćwiczenie przedtem i nie wziąć pod uwagę tego, że przecież na moim szkoleniu może być ktoś, dla kogo jednak świnia jest zwierzęciem nieczystym. I myślę, że to jest jeden z takich elementów, że my czasem zapominamy, że ktoś, kto słucha nas, może właśnie dostrzec coś, co było zupełnie nie naszą intencją, tylko dlatego, że ma bardzo silnie ukierunkowany filtr poznawczy. Więc trzeba o tym pamiętać. Druga rzecz, no to o czym ludzie mogą pamiętać, na co mogą zwrócić uwagę poza tym, co jest wynikiem ich filtrów poznawczych, to jest to, że my nieumiejętnie poukładamy akcenty w swoim wystąpieniu czy swojej wypowiedzi. Trzeba wziąć pod uwagę, że 30-minutowe wystąpienie, które ty określiłeś jako w kierunku tego dobrego, prostego, to i tak już jest wystąpienie, w którym przynajmniej 2 albo 3 razy trzeba będzie zawalczyć z powrotem o uwagę. Taki zakres uwagi to jest do 12 minut, gdzie rzeczywiście ktoś może jeszcze słuchać. Potem nawet najlepszy zawodnik musi zawalczyć na nowo o uwagę. I to oznacza, że my musimy na takie wystąpienie sobie dobrze rozłożyć tempo i akcenty. I przed wystąpieniem zadać sobie pytanie, jakie 3 najważniejsze rzeczy chcę, żeby ci ludzie, odbiorcy zapamiętali, co jest dla mnie najistotniejsze. I to, co mam wyznaczone jako te 3 najważniejsze cele, obudować mocnymi przykładami, obudować być może jakąś metaforą, obudować jakimś storytellingiem. Być może nawet tam zrobić jakąś krótką mikrodyskusję czy interakcję z tymi, którzy mają być odbiorcami. Bez takiego planu z naszej strony, takiego szkieletu, w którym wyznaczymy sobie te cele, możemy właśnie niestety zwrócić uwagę na to, na co nie chcieliśmy zwrócić uwagę. Dlaczego 3, a nie 30? No bo w pamięci krótkotrwałej, a przez pryzmat tej pamięci krótkotrwałej, bardzo, bardzo często, znaczy bardzo często, po prostu tak przetwarzają odbiorcy, w pamięci krótkotrwałej możemy przytrzymać od 7, Azjaci ponoć do 8 elementów. A to oznacza, że jeśli tacy ludzie przychodzą na spotkanie i już mają w głowie to, że muszą się nie zapomnieć odebrać dziecka z przedszkola, kupić mleko i odebrać pranie i jeszcze mają w głowie cały czas, że muszą pamiętać, żeby odpowiedzieć na mail od szefa i jak nie zdążą tego przed wyjściem z pracy, to się stanie, to już nie zostaje za dużo miejsca tam, żeby zapamiętać, przyjąć nowe informacje. Kolejna rzecz, na którą trzeba się zastanowić, to czy my wzmacniamy to, co chcemy wzmocnić, odpowiednio syntezując chociażby takie rzeczy jak pamięć ikoniczną i pamięć echoiczną. Pamięć ikoniczna to jest pamięć związana z obrazami, pamięć echoiczna to jest ta związana ze słuchem. I teraz wzrok i słuch umiejętnie zsynchronizowane dają świetny efekt. Czyli jeżeli rzeczywiście podczas swojego wystąpienia użyjesz, czy lider użyje slajdów, w którym kluczowy element będzie totalnie wzmocniony za pomocą świetnego obrazu, idealnie zsynchronizowany, to ludzie to po prostu zapamiętają lepiej. Natomiast jeżeli to będzie chaotyczne i będzie niesynchronizowane, no to rzeczywiście wtedy mamy mniejszą kontrolę nad tym, co zapamiętają. 100% kontroli nie będziemy mieli nigdy. To jest trochę tak, że ja pamiętam, jak po moim wystąpieniu na I Love Marketing, Maciej Lewiński, 2 lata po moim wystąpieniu na I Love Marketing, w którym mówiłem o marketingu inkluzywnym, czyli takim, który włącza ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, włącza ludzi z szerokiego spektrum różnorodności, w tym również z różnorodności związanej z preferencją seksualną, to 2 lata po tym wystąpieniu Maciek mi powiedział: o, wiesz co, tutaj inny prelegent zrobił dosyć podobne do twojego wystąpienie, tylko on opowiedział o całym spektrum, a u ciebie było głównie o LGBTQ+. Czyli on zapamiętał w zasadzie tylko, że moje wystąpienie dotyczyło różnorodności rozumianej jako tęczowa różnorodność i zapomniał, że ja mówiłem tam i o osobach głuchych, i o osobach słabowidzących, i o osobach z różnymi niepełnosprawnościami, i o osobach z autyzmem. Więc zupełnie to wycięło, zapamiętał tą jedną tylko rzecz. Być może było to wynikiem jego filtrów poznawczych, być może było to wynikiem mojego postawienia tak czy inaczej akcentów. Może to było tak, że bliżej początku albo bliżej końca mówiłem właśnie o tym temacie i tak było rozłożone. Nie możemy mieć 100% kontroli, ale możemy zwiększać prawdopodobieństwo zapamiętywania, stosując odpowiednie zabiegi. Tak jak właśnie powiedziałem, no przede wszystkim wyznaczenie sobie, co chcemy, żeby było zapamiętane, potem wzmacnianie tego, co byłoby zapamiętane, i stosowanie takich wzmocnień, które łączą się chociażby z efektem wyższości obrazu. Informacje, które są podawane z obrazem, dobrze synchronizowanym, podkreślam, dobrze zsynchronizowanym, i obojętnie, czy to jest wykres, czy to jest zdjęcie, czy to jest diagram, mogą być do 65% bardziej zapamiętywane niż te, które są podawane za pomocą bez obrazu. No i jest jeszcze bardzo ciekawe badanie Bowera i Clarka z 1969 roku bodajże, które wskazuje, że informacje podawane w formie chronologicznych, sekwencyjnych historii mogą być zapamiętywane o 80% lepiej niż informacje, które są podawane bez tego. Więc znowu wiem, storytelling to jest taki buzzword i jak sam słyszę na konferencji, że ktoś wychodzi i mówi: opowiadaj zwycięskie opowieści, opowieści sprzedają, to mam ochotę wbić sobie w ucho rozgrzaną lutownicę, ale trochę tak jest, że storytelling jest buzzwordem, ale też jak się mu bardzo dobrze przyjrzymy i zweryfikujemy go badawczo, no to jest techniką, metodą, którą warto stosować. Tylko znowu, trzeba ją stosować nie tak po omacku, bo nie każda sekwencja wydarzeń to jest historia i storytelling też trzeba planować, dobrze go budować i mieć świadomość, jakich chociażby zdań używać w storytellingu.
Okej, mówiłeś jeszcze o jednej rzeczy, którą sobie tam wyłapałem, mianowicie, że na 30-minutowym wystąpieniu przynajmniej 3 razy trzeba, 3 razy, może nawet 4 razy, trzeba przywracać uwagę słuchających. No i pytanie jest takie, jak to przywracać, tą uwagę?
O, spektrum możliwości przywracania uwagi jest potężne. Po pierwsze, na przykład na poziomie kontrastu. Kontrast, zarówno jeśli chodzi o tempo wypowiedzi, wolumen wypowiedzi, czyli głośność, oraz również kontrast rozumiany jako kontrast pomiędzy złe a dobre. No i teraz podam przykład. Jeżeli byśmy rozmawiali przez dłuższy czas i nagle powiedziałbym, że zdradzę ci teraz coś naprawdę ciekawego, to przejście w szept, teraz oczywiście za bardzo skontrastowałem, już sugeruje, że będzie coś ciekawego. Zauważ, że ludzie jak zdradzają tajemnicę, to najczęściej wchodzą w szept. Nawet jak są tylko 2 osoby w sali, nie? I ten szept można też wykorzystać, kiedy nagle mówimy, a potem mówimy i wtedy dopiero okazało się, co możemy zrobić. I wtedy ten mocny kontrast już od razu może pobudzić uwagę. To samo zresztą dotyczy chociażby pauzy jako techniki no w zasadzie wokalnej, ale też mocno podkreślającej, co trzeba zrobić. Kontrast przede wszystkim też pomiędzy tym, jak było i jak będzie. Typowy przykład takiego liderskiego przemówienia, w którym wykorzystano ten przykład, tę technikę, to jest Martin Luther King, I Have a Dream. No i tam jest mocny ten kontrast. No ale oczywiście to jest takie archetypowe, no i też totalnie niebiznesowe, ale ten kontrast też można wykorzystywać w biznesowych sytuacjach, kiedy opowiadamy o kontekście, jak jest teraz, a potem mówimy, jak będzie potem, jaka będzie różnica. Uwagę można też skupiać tymi rzeczami, które są ważne dla odbiorcy oraz planowanymi i dobrze rozplanowanymi interakcjami. Tylko znowu, interakcje trzeba sobie naprawdę bardzo dobrze przygotować. Czasami ktoś mówi, no to na pobudzenie uwagi odbiorców, tudzież zespołu, najlepszym sposobem będą pytania. I potem taki lider stoi przed grupą ludzi i na przykład mówi do nich, zadaje im pytanie i mówi, no jak myślicie, jaka była konwersja z tego kanału? No jak myślicie, jaka była konwersja? I tak rzuca to. I teraz rozpatrzmy tą sytuację tak z boku. Mamy lidera, osobę, która być może ma postrzeganą władzę w stosunku do odbiorców. Mamy grupę ludzi, przy których mogą być różne charaktery i on im zadaje pytanie otwarte dotyczące konkretnej liczby. I teraz, czy oni chętnie odpowiedzą, czy nie odpowiedzą? Jak odpowiedzą, to się boją, że może powiedzą coś głupiego i na przykład przestrzelą tę konwersję. I w związku z tym efekt takiej interakcji jest wprost, odwrotnie proporcjonalny do tego, co chcieliśmy osiągnąć. Mamy grupę ludzi, którzy patrzą po sobie i nie wiedzą, jak odpowiedzieć. No to dobrze, potem lider wyciąga któregoś i mówi, no dobra, no, panie Krzysiu, jak pan sądzi tam, no, albo Krzysztof, jak sądzisz, no jaką mamy konwersję, nie? I wtedy, nie daj Boże, trafiło na Krzysztofa, który jest bardziej introwertywny i żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, potrzebuje je sobie przemyśleć i na przykład zweryfikować i zrobić analizę chociażby, nie? No i on tego nie odpowie. No ale odpowie oczywiście jakiś ekstrawertyk szybciej i może to być zła odpowiedź. A co by było, gdyby zamiast otwartego pytania zrobić po prostu takie quizowe pytanie i powiedzieć tak, no dobra, to teraz jak myślicie? Czy konwersja po tej zmianie wzrosła o 2%, o 3% czy o 13%? Kto jest za tym, że o 2? I mamy już test wyboru. I w tym momencie nie tylko robimy interakcję, ale ta interakcja jest bezpieczniejsza. Więc naprawdę no, rolą lidera, ja wiem, że lider ma mnóstwo ról wpisanych w to, co robi, w zależności oczywiście od tego, gdzie pracuje, ale myślenie, a w szczególności dwójmyślenie, to jest bardzo duża umiejętność i dwójmyślenie to jest taki schemat myślowy, w którym mówię, przygotowuję się na jedną ewentualność, ale też wiem, co zrobię, jeśli ta ewentualność nie wyjdzie. I dwójmyślenie polecam nie tylko przy wystąpieniach publicznych, czy też komunikacji w ogóle, ale w każdej innej sytuacji. Znaczy, to jest technika moim zdaniem dla lidera w obecnych czasach, która jest po pierwsze zweryfikowana badawczo, to Gabriel Oettinger z Uniwersytetu w Göttingen tę technikę zweryfikowała, sprawdziła. Po drugie, ona jest w totalnej opozycji do tego bieda coachingowego optymizmu, który mówi, powiesz sobie Ferrari na lodówce, myśl o Ferrari, wizualizuj Ferrari, będziesz mieć Ferrari. To jest oczywiście gówno prawdą, przepraszam za kolokwializm, ale te wszystkie techniki bieda coachów, takie optymistyczne, są o kant pewnej części ciała rozbić. A dwójmyślenie jest zweryfikowane, sprawdzone i naprawdę warto je poznać. Ja tutaj nie będę się rozwodził teraz, żeby nie robić wykładu, ale polecam zapoznać się. To jest dwójmyślenie albo w angielskiej literaturze znajdziecie pod hasłem mental contrasting. To jest taka technika. Innymi słowy, zastanawiamy się, co zrobię, jak odpowiedzą na moje pytanie, ale co zrobię, jak nie odpowiedzą na moje pytanie. Co zrobię, jak będzie interakcja, co zrobię, jak nie będzie interakcji. Bo wiele osób zakłada, w szczególności przy komunikacji, że wszystko będzie tak, jak sobie to wymyślili. Czyli, że okej, dobra, tutaj zadam pytanie, tutaj oni odpowiedzą, tutaj będzie dalej tak. No nie, no i teraz to jest znowu, no, trzeba wiedzieć, chcę przywrócić, czy też na powrót tą uwagę włączyć, to mogę stosować pytania, ale przede wszystkim muszę umiejętnie stosować pytania jako sposób na przywracanie uwagi. Inny sposób to zmiana formuły i na przykład puszczenie krótkiego filmu jako case study albo zrobienie nawet krótkiego ćwiczenia warsztatowego w parach. To jest bardzo ważna umiejętność, żeby sobie tak planować strukturę swojego wystąpienia, żeby rzeczywiście za te 10-12 minut coś się stało, co pozwoli na nowo odzyskać uwagę. W szczególności jak organizujecie spotkanie pod koniec dnia w piątek, no i wtedy już musicie naprawdę wiedzieć, że walka o uwagę będzie duża, bo to już większość osób jest gdzie indziej ze swoją uwagą.
Okej, czyli z tego, co mówisz, wystąpienie publiczne nie jest prosty temat taki, że powrzucam trochę slajdów i coś tam pogadam i będzie jakoś to.
Myślę, że nigdy nie było proste, ale jest za to bardzo wdzięczną materią do szlifowania, jeśli oczywiście się chce. I znowu, to nie jest tak, że ja bym na miejscu lidera pchał całą swoją energię i zasoby w uczenie się wystąpień, ale w uczenie się już komunikacji to na pewno tak i szlifowanie komunikacji. A jeśli chodzi o wystąpienia, no to rzeczywiście to jest taka szczególna umiejętność, która przede wszystkim nie jest powiązana z czymś, co nazywamy talentem. To jest po prostu komunikacyjna kompetencja, którą można sobie szlifować. Czy ona nie jest prosta? No nie jest prosta, dlatego że wiele osób korzysta przy tej kompetencji z tak zwanych dobrych praktyk. I te dobre praktyki, które są rozsiane zarówno po internecie, jak i po korporacjach, bardzo często robią krzywdę. Niewiele osób zwraca się na przykład do psychologa poznawczego, żeby zrozumieć, że aby konstruować komunikaty, które są przyjazne dla mózgu odbiorcy, trzeba wiedzieć, jak ten mózg działa. Co skupia uwagę, co wpływa na pamięć, co wpływa na rozumienie, jak przetwarzamy obrazy razem z tekstem. Bo jak pójdziemy do kogoś, kto jest praktykiem, ale który swoją praktykę i doświadczenie wynosi na przykład tylko i wyłącznie ze swojej pracy zawodowej, no to mamy szansę oczywiście, że trafimy na dobrego trenera czy dobrego szkoleniowca, ale mamy też szansę, że trafimy na kogoś, kto opiera się tylko na swoich przeczuciach. A przeczucia są czasem dobrym punktem wyjścia do dalszych badań, ale na pewno na przeczuciu bym nie oparł swojego życia, zarówno zawodowego, jak i swojego zdrowia. Więc myślę, że lepiej jest korzystać nie z dobrych praktyk tak zwanych, tylko naprawdę z wiedzy, którą zweryfikowała nauka. A wtedy już jest całkiem prosto, bo to też nie jest aż takie trudne. Dla mnie zawsze największą frajdą jest właśnie to, jak widzę zmianę u kogoś. I co ciekawe, często tę zmianę bardzo szybko widzę u osób, które zajmują się technologiami. Być może dlatego, że akurat moje szkolenia po pierwsze często robię z osobami, które pracują w firmach technologicznych, a po drugie może dlatego, że ludzie, którzy pracują w technologii, bardzo łatwo rozumieją komunikację jako specyficzny kod i jako specyficzne struktury, że trzeba wypełnić pewne warunki if this, then that, żeby to zadziałało. I jak się to w ten sposób tłumaczy, to dla nich jest to łatwiejsze. O wiele łatwiejsze niż na przykład nauczyć takiego skażonego marketingowym bullshitem marketingowca. Oczywiście nie chcę tutaj szkalować, pracowałem ze świetnymi marketingowcami, którzy też świetnie uczyli się sztuki komunikowania, występowania, prowadzenia warsztatów, szkoleń, ale czasami jest tak, że marketingowcy, PR-owcy są skażeni taką nic nie mówiącą komunikacją, która pięknie brzmi. Typu nasz zespół z pasją przygotował szeroki wachlarz rozwiązań, które pomogą wynieść Państwa biznes na wyższy poziom i umocnią stabilną pozycję globalnego lidera. Nie? Ładne zdanie i nie przerywa snu, no, bo nie ma się na tym tam zawiesić w ogóle. Nie? Więc tutaj mówię tak, to jest tak jak powiedziałeś, to nie jest proste, ale też nie jest tak trudne jak chociażby fizyka kwantowa czy operacje na otwartym sercu. Myślę, że to spokojnie. I nie jest tak na pewno trudne jak sztuka stolarstwa. Wczoraj patrzyłem, jak mój stolarz montował mi szafy w domu. Przyglądałem się i mówiłem sobie, że to wymaga tak niezwykłej cierpliwości i tak niezwykłej precyzji, dokładności, dwójmyślenia właśnie, co będzie jeśli. I jeszcze on robił to z takim naprawdę spokojem i cierpliwością, że go podziwiałem. Ja sobie pomyślałem, że gdybym ja montował tam niektóre z tych zaślepek i tam o te milimetry walczył, to bym po prostu wpadł w histerię i przestał. Więc może dlatego nie jestem stolarzem, tylko uczę czegoś innego.
Okej. Ja trochę nawiążę do tego zdania o tych marketingowcach. Tego zdania tak pięknie brzmiało, a nie niosło żadnej treści. Ja mam takie swoje powiedzenie w cudzysłowie męczenie buły, tak? Czyli rozmawiasz z kimś i chciałbyś w pewnym momencie powiedzieć, dobra, ale do rzeczy, nie? I, no i właśnie pierwsze takie pytanie jest, z czego to wynika, że ludzie nie umieją przekazywać swoich myśli i nie umieją to robić w taki sposób jakby precyzyjny, tak? Czyli często przechodzi mi przez myśl, znaczy może często... No, bywa, o, tak bym to ujął. Przechodzi mi przez myśl taka myśl, czy przez głowę przechodzi mi myśl, no prosty temat do zreferowania, można by go opowiedzieć w 2 minuty, w minutę, może w 3 minuty, No po prostu ktoś mówi, mówi, zaczyna wiać nudą, ja już tracę zainteresowanie w ogóle i atencję. Co z tym robić w ogóle?
Tutaj znowu postawię kilka hipotez, z czym to może być związane. Pierwsza, najważniejsza, nie ćwiczymy się w czesaniu swoich myśli. Czyli nie bierzemy sobie na warsztat naszych własnych myśli. Mi bardzo pomaga świadome ćwiczenie kompetencji pisania, bo pisanie jest takim sposobem na porządkowanie swoich myśli. Więc pierwsza hipoteza, dlaczego mamy z tym problem? Bo tego po prostu nie ćwiczymy. Druga hipoteza, szczególnie związana z takim anonsowaniem informacji, z takim dodawaniem takiej waty słownej, czyli takich ozdobników, czy rozpychaniem tego komunikatu, to ta druga hipoteza jest taka, że to wynika trochę, że wydaje nam się, że tak będzie lepiej. Dlaczego? Bo znowu gdzieś tam na etapie edukacji, szczególnie w późna podstawówka liceum, jak ktoś potrafił lać wodę, to był mistrzem. A jak ktoś to samo potrafił powiedzieć za pomocą trzech słów, to by była po prostu niedostateczna, albo truja, nie? No bo za mało powiedział.
No dokładnie. Mnie zawsze na polskim pisano tam pod wypracowaniem wypowiedź zbyt lakoniczna. Może zdradzę tajemnicę, że ileś lat mi zajęło zrozumienie słowa lakoniczny w ogóle, jak już mówimy o komunikacji.
No właśnie, tylko że znowu, czy ta lakoniczność oznacza wadę? Moim zdaniem może być czymś niezwykle pięknym, jeżeli ktoś potrafi dość złożony problem przedstawić za pomocą prostego modelu i wiadomo, o co chodzi. Mistrzem takiego pisania, takiego czesania myśli był oczywiście Hemingway, który pisał tak i tak potem edytował swoje myśli, to co zapisał, że już prostszych zdań się nie dało zrobić. My możemy mieć z tym problem chociażby z tych dwóch wskazanych powodów, czyli po pierwsze nie ćwiczymy tego edytowania swoich myśli, po drugie myślimy, że tak trzeba. Po trzecie, i to obawiam się, że też może być częste, my wcale nie rozumiemy esencji tego, co chcemy przekazać. Czyli nie mamy tak naprawdę konceptu w głowie, nie mamy prostego rozwiązania, co więcej, nie mamy rozwiązania w ogóle, więc w ogóle dookoła chodzimy. To jest właśnie tak jak z tym zdaniem, że nasz zespół z pasją przygotował szeroki wachlarz rozwiązań, które pomogą wzmocnić stabilną pozycję globalnego lidera i wyniosą państwa biznes na wyższy poziom. I gdybyś zadał pytanie takiej osobie, czyli co tak naprawdę zrobicie? Powiedzcie mi trzy rzeczy, które zrobicie. Czy to będzie, nie wiem, wzrost konwersji, poprawicie mi dotarcie do grupy docelowej, czy też, nie wiem, poprawicie mi markę, że NPS skoczy do 8. No ale tego nie ma, bo ta osoba na przykład się nie przygotowała, ale serwowała takie głodne kawałki zawsze. Znowu, nie chcę tutaj generalizować i kategoryzować, ale czasami jest tak, że my po prostu nie wiemy, co mamy powiedzieć, W związku z tym mówimy cokolwiek. Jeszcze odniosę się do tego anonsowania informacji. Bardzo często jest tak, i to szczególnie zaznaczam podczas moich szkoleń, że ludzie boją się rozpocząć wypowiedź prosto jak żyleta zdaniem. Czyli zamiast powiedzieć na przykład 2 lata temu dostałem mail, a w zasadzie spam. Nie wiem, jak przedostał się przez filtry antyspamowe, ale wiem, że podpisał go Salomon Odontkhe. I to jest proste zdanie, nie? Krótkie, zapowiadające jakąś historię. To ludzie boją się zacząć od takiego zdania, tylko rozpoczynają tak. No dobrze, dzień dobry, bardzo mi miło, że tutaj wszyscy się zjawiliście, bardzo chciałbym wszystkich serdecznie powitać na tej sali, chciałbym wam podziękować, że zdecydowaliście się poświęcić czas na to, żeby tutaj przyjść, to dla mnie niezwykle miłe. Za chwilę opowiem wam historię, to jest historia, która mi się przydarzyła, to jest historia prawdziwa, no więc jakiś czas temu, 2 lata temu dokładnie, to znaczy w 2018 roku. Serio? Już jest 30% czasu zmarnowanego na pierdzielenie. Ja to nazywam watą słowną. To jest anonsowanie informacji. Za chwilę zadam Państwu pytanie. Pytanie brzmi, o ile skoczyła konwersja? Nie? Zamiast powiedzieć, Słuchajcie, o ile skoczyła konwersja? Ludzie się tego boją. Trochę przez uzus i poprzez to, co słyszą. No bo jak słyszą jakiekolwiek wystąpienie, może nie jakiekolwiek, bo już na całe szczęście jest dosyć dużo wystąpień, w przestrzeni publicznej i słyszą kogoś, kto się tak mizdrzy do tego mikrofonu i mówi, no jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj gościć, było dla mnie niezwykle przyjemne przyjąć to zaproszenie od Państwa i takie korzenie się po prostu i umizgiwanie się, no to jest katastrofa. Potem przenosimy to na spotkania biznesowe, gdzie też zamiast wejść i po prostu powiedzieć tak, to jest tak, tak, tak i przejść do konkretu, to robimy takie, obudowujemy taką watą słowną. Czym innym jest, uwaga, z kolei small talk. Ten small talk, który może służyć wielu rzeczom i może na poziomie lider zespół pewnie nie będzie często stosowany, ale może być stosowany na poziomie lider nowe osoby w zespole. Taki small talk, który badawczo jest rozpatrywany przez pryzmat techniki nazywanej dialogue involvement, czyli włączenie w dialog, i tę technikę bada profesor Doliński z wrocławskiego SWPS-u. Taki small talk może służyć dwóm rzeczom. Po pierwsze, nieco pozwala nam domyśleć się, jakie filtry poznawcze, jakie przekonania ma druga strona. Po drugie, pozwala nam czasem już trochę nakierować na to, o czym będziemy mówili potem i przez to nasza wypowiedź może być bardziej perswazyjna. Ale podkreślam, no, lider raczej jest zespołem, którym zna. Small talk może czasem stosować, ale myślę, że to nie jest też ta droga. No, jak się znamy, to możemy też po prostu od razu przechodzić do konkretu.
To jest koniec pierwszej części wywiadu, a drugą część znajdziesz w kolejnym odcinku. Jeśli odcinek podobał Ci się, to zostaw recenzję, daj łapkę w górę, czy po prostu podziel się ze znajomymi. Zajmie Ci to kilkanaście sekund, a dla mnie jest to znak, że robię dobrą robotę, no i żeby kontynuować. Ten odcinek, notatka, linki i transkrypt jest dostępny pod www.piotrbucki.pl/054, tak jak 54. odcinek podcastu. Na mojej stronie znajdziesz również pozostałe odcinki, transkrypty, możliwość zapisu na newsletter. Jestem także obecny w social media, więc zapraszam czy to na fanpage podcastu, czy do znajomych. Dziękuję, że ze mną dotarłeś do tego miejsca, czyli końca. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia i działaj mądrze.